Anatomia kryzysu. 28 kwietnia 2009. Wielu wybitnych ekonomistów uważa, że taki kryzys finansowy jak obecny pojawia się raz na 100 lat. Jeszcze kilka miesięcy temu trudno było sobie wyobrazić skalę pomocy, której udzielą władze najbogatszych krajów świata rynkom finansowym. Banki centralne i rządy przeznaczyły na walkę z kryzysem kwoty znacznie przekraczające 10 BLN dolarów w różnej formie: podniesienie kapitału banków i firm ubezpieczeniowych, gwarancje rządowe, wykup aktywów. Pomimo zaangażowania tak olbrzymich środków publicznych, koniunktura dalej się pogarsza i trudno jest prognozować, ile czasu potrwa recesja. Chyba najbardziej przełomowym momentem w obecnym kryzysie potwierdzającym jego olbrzymią skalę było wystąpienie Alana Greenspana w październiku 2008 roku przed Parlamentarnym Komitetem do Spraw Rządowego Nadzoru i Reform. Były szef rezerwy federalnej przyznał się do błędów w polityce pieniężnej i nadzorczej oraz dodał, że musi zweryfikować swoje, niezmienne od 40 lat, poglądy na wysoką zdolność sektora finansowego do samoregulacji. Ważne wydaje się zatem wyjaśnienie, w jaki sposób przebiegał kryzys i jakie były jego przyczyny, przynajmniej te, które możemy dzisiaj zdiagnozować i zidentyfikować. Na temat mechanizmu obecnego kryzysu powstało już wiele artykułów naukowych, a wydawcy przygotowują kilkadziesiąt książek obszernie opisujących ten proces. Na potrzeby tego artykułu warto wskazać pracę Carmen Reinhardt i Kenneth Hrogow 2008, przedstawiającą historię 800 lat kryzysów, w których świetle ten obecny ma wiele typowych cech poprzednich. Artykuł wskazuje, że z punktu widzenia podatności na kryzys zadłużenie krajowe ma równie istotne znacznie jak zagraniczne kraju oraz że duże kryzysy bankowe występowały z reguły po okresie silnej liberalizacji globalnych przepływów kapitałowych, co ilustruje wykres 1. Artykuł kończy się nieco proroczym stwierdzeniem. Konkluzja, że Węgry lub Grecja już nigdy nie ogłoszą bankructwa, ponieważ teraz mamy inną sytuację i kraje te są członkami Unii Europejskiej, może okazać się krótkotrwałym truizmem. W istocie, żeby uniknąć bankructwa, niecałe pół roku później Węgry musiały się ratować pożyczką z EBC i z MFW. Zanim jednak doszło do ryzyka bankructwa Węgier, byliśmy świadkami narastania nierównowag równocześnie w wielu obszarach. I tak, deficyt obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych przekroczył 700 miliardy dolarów, 6,5% PKB, a ujemna pozycja inwestycyjna netto 2,5 BLN dolarów. Te wielkości skutkowały wysypem prognoz wskazujących na nadchodzące załamanie kursu dolara 1. Utrzymywanie się wysokiego deficytu obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych, finansowanego napływem kapitału z Japonii, Chin i krajów eksportujących ropę naftową, zostało określone mianem globalnych nierównowag. Amerykańskie gospodarstwa domowe zaczęły wydawać więcej, niż zarabiały, czyli miały ujemne oszczędności. W praktyce oznaczało to finansowanie konsumpcji kredytem zaciąganym pod zastaw tej części wartości nieruchomości, która jeszcze nie była zastawiona, co było możliwe, dopóki rosły ceny nieruchomości. Powstały nowe rynki, których kapitalizacja w krótkim czasie wzrosła do astronomicznych rozmiarów. Na przykład rynek credit default swaps praktycznie nie istniał w 2000 rok, a w końcu 2007 rok. Jego kapitalizacja wynosiła 62 BLN dolary. Na skutek spadku stóp procentowych uzyskiwanie wysokiego dochodu z aktywów stało się trudniejsze, więc wiele instytucji zaczęło się posługiwać kredytem w terminologii finansistów zwany lewarem od angielskiego leverage w celu zwiększenia dochodowości. Na przykład, jeżeli oczekiwana dochodowość obligacji zabezpieczonych hipotekami korporacyjnych lub rynków wschodzących wynosiła 5%, a kredyt był dostępny w cenie 4%, to wzięcie kredytu w czterokrotnej wysokości zainwestowanego kapitału zwiększało oczekiwaną dochodowość inwestycji z 5% do 10%. Posługiwanie się lewarem było typowe dla funduszy arbitrażowych. Jednak dzisiaj wiemy, że największy stosunek aktywów do kapitału występował w bankach, przy czym w wielu przekraczał 30, a w jednostkowych przypadkach przekraczał 50. Wynikało to z faktu, że banki tworzyły specjalne wehikuły finansowe, które na przykład pozyskiwały 1 miliard dolary od inwestorów, pożyczały 14 miliardy dolary, emitując krótkoterminowe papiery wartościowe i inwestowały 15 miliardy dolary w długoterminowe instrumenty finansowe powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Pomimo, że początkowo wehikuły finansowe nie były konsolidowane w ramach bilansów banków, gdy pojawiły się straty, ryzyko reputacyjne zmusiło banki do udzielania gwarancji, co spowodowało włączenie aktywów i pasywów tych wehikułów finansowych do bilansów banków. To z kolei skutkowało skutkowało przekroczeniem wskaźnika aktywów nieważnych ryzykiem do kapitału, który powinien być utrzymywany poniżej poziomu 20, żeby bank był uznany jako wystarczająco dokapitalizowany. Na skutek powszechnego stosowania praktyki lewarowania banki rozrosły się do monstrualnych rozmiarów. W latach 80 kapitalizacja banków w Stanach Zjednoczonych stanowiła około 5% kapitalizacji giełdy. W zeszłym roku zbliżyła się do 25%. W tym okresie zyski banków w USA stanowiły około 10% zysków przedsiębiorstw w 2007 rok. Ten odsetek wzrósł do 40%. Jednak najgroźniejszą nierównowagą wykazał się rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Jak przedstawiono na wykresie 2, przy stabilnych kosztach budowy nieruchomości ich ceny poszybowały do góry, co spowodowało silny wzrost opłacalności inwestycji w tym sektorze. O ile w latach 2001-2002 rocznie budowano w Stanach Zjednoczonych 1,2-1,3 miliony domów jednorodzinnych rocznie, to już w latach 2004-2005 liczba rozpoczętych budów wzrosła do 1,6-1,7 miliony. W 2007 rok, po rozpoczęciu kryzysu, liczba rozpoczynanych inwestycji budowlanych spadła do około 1 miliony, a w 2008 rok nie przekroczyła 700 tysięcy. Na wielu innych rynkach również pojawiły się banki cenowe i kredytowe. Na przykład w wielu krajach w sektorze bankowym stosunek kredytów do depozytów silnie wzrósł, co naraziło banki na poważne ryzyko refinansowania, które zmaterializowało się w postaci bankructwa Islandii, Irlandii, Węgier i byłych republik bałtyckich. Pojawieniu się wielu baniek cenowych i kredytowych sprzyjał nowy model bankowości intensywnie rozwijany w XXI wieku, w którym bank przestaje kontrolować ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy. Do opisu tego modelu stosuje się termin finansowania na odległość ANK, Arm's Length Financing. W skrócie ten model finansowania przedstawiał się następująco. Pośrednik kredytowy oferował wysoki kredyt osobie o bardzo niskiej wiarygodności kredytowej. Dzisiaj takie osoby nazywa się NNJ-ANK. No job, no income, no assets. Pośrednik otrzymywał prowizję od wartości sprzedanych kredytów, więc nic dziwnego, że sprzedawał jak najwięcej. Bank, który otrzymywał taką aplikację kredytową, często poświęcał na nią kilka minut i przyznawał kredyt. Dlaczego tak szybko? On sam również nie był zainteresowany ryzykiem kredytowym, ponieważ po sprzedaży wielu takich kredytów grupował je w wiązki i emitował papiery zabezpieczone przychodami ze spłacanych kredytów. Zatem ryzyko kredytowe znikało z bilansu banku i zostało przeniesione na inwestora, który nabywał takie papiery wartościowe. Oczywiście, inwestor nie kupował kota w worku i wymagał, aby te papiery wartościowe miały rating, czyli niezależną ocenę ryzyka kredytowego. Nadawały go agencje ratingowe, które z definicji wiedziały o jakości portfela kredytowego mniej niż banki udzielające kredytów, a te z kolei wiedziały mniej niż pośrednik finansowy, zdający sobie sprawę, że jeżeli ktoś jest NJ, w ogóle nie powinien uzyskać kredytu. Ponieważ jednak niektóre agencje ratingowe czerpały ponad połowę swoich przychodów z nadawania ratingu instrumentom dłużnym zabezpieczonym aktywami, więc same były w konflikcie interesów i miały silne motywacje do zawyżania ocen. Do dalszego skomplikowania systemu finansowego przyczyniło się stworzenie specjalnych emisji papierów wartościowych zabezpieczonych wiązkami różnych aktywów pożyczkami, obligacjami, pochodnymi instrumentami kredytowymi. Po zebraniu wiązki aktywów stosowano bardzo skomplikowane modele matematyczne, żeby podzielić te aktywa na transze bardzo niskiego ryzyka, tak przynajmniej sądzono, o ratingu A oznaczającym najwyższą ocenę i transze o wyższym poziomie ryzyka. Następnie emitowano papiery wartościowe zabezpieczone tymi aktywami określane jako zobowiązania dłużne zabezpieczone aktywami ANK, collateralized debt obligations, które miały odpowiednie oceny ratingowe. Ponieważ dochodowość transzy A takiego papieru dłużnego była wyższa niż obligacji rządowych o takim samym ratingu, instrumenty te cieszyły się dużą popularnością. Podobnie było w przypadku transz o niższym ratingu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że przy tworzeniu CDO dokonywano różnych sztuczek z wykorzystaniem zaawansowanej matematyki i statystyki, której inwestorzy kupujący te papiery nie rozumieli. Na przykład do wiązki należności często dokładano kredyty mieszkaniowe niskiej jakości subprime, których rating podnosił się dzięki odpowiedniemu zmieszaniu z innymi aktywami. Dopiero dzisiaj wiadomo, że wiele założeń przyjętych w stosowanych modelach statystycznych okazało się całkowicie nierealistycznych, więc i ratingi były oderwane od rzeczywistości. Tworzono także emisje określane jako CDO2, których zabezpieczeniem były inne emisje CDO. Nic dziwnego, że nie tylko inwestorzy, ale także regulatorzy nie mieli pojęcia o związanej z nimi skali ryzyka, ze względu na skalę skomplikowania tych instrumentów. Dodatkowo banki tworzyły specjalne wehikuły inwestycyjne, które nabywały te papiery, finansując ich zakup emisjami krótkoterminowych papierów komercyjnych. A kiedy ceny mieszkań w USA zaczęły spadać i wycena tych skomplikowanych instrumentów dłużnych zaczęła się pogarszać na skutek bolesnej weryfikacji przyjętych do wyceny założeń, banki i inne instytucje finansowe zaczęły odnotowywać olbrzymie straty, które teraz szacuje się w skali globalnej na ponad 3 bln dolary. Do tego dojdą jeszcze typowe straty banków na skutek konieczności tworzenia rezerw na złote kredyty w warunkach recesji, która dotknie w tym roku wiele krajów. W ciągu kilku miesięcy kryzys rozszerzył się na wszystkie rynki finansowe, giełdy silne spadki na całym świecie, ceny surowców silne spadki, rynki walutowe spadki walut krajów rozwijających się i umocnienie się walut postrzeganych jako bezpieczne zatoki, czyli dolary, jeny i franki szwajcarskie i w sposób najbardziej dotkliwy na rynek pieniężny silny wzrost oprocentowania na rynku pożyczek międzybankowych i zupełny brak pożyczek na dłuższe terminy. Obecny kryzys nazywa się kryzysem płynności, ponieważ banki, fundusze i inne podmioty działające na rynkach finansowych odmówiły dalszego finansowania inwestycji w papiery dłużne zabezpieczone aktywami głównie w te, które były związane z amerykańskim rynkiem nieruchomości, ale potem ta niechęć rozszerzyła się na inne segmenty rynku finansowego. Ale kryzys ten można nazwać raczej kryzysem zaufania, ponieważ instytucje finansowe obawiają się, że jeżeli pożyczą środki innej instytucji finansowej, a ta upadnie, utracą je. U podstaw utraty zaufania stała niepewność, czy napompowane bilanse banków nie zawierają jeszcze więcej toksycznych aktywów, co oznacza dalsze straty, a także gwałtowne zmniejszenie limitów dla innych banków i powszechne przekonanie, że w takich czasach najlepiej mieć gotówkę. Obecnie jest z pewnością za wcześnie na pełną diagnozę kryzysu. Pomimo dodatnich wyników finansowych wielu instytucji w pierwszym kwartale 2009 rok, szacunki strat stale rosną. Jeszcze pół roku temu MFW prognozował te straty na kwotę nieco ponad 1 bln dolary. Obecne szacunki mówią o kwocie powyżej 3 bln dolary. Chociaż wprowadzone zmiany zasad wyceny instrumentów finansowych mogą spowodować, że część strat się nie ujawni, bo instrumenty te nie będą wyceniane według zasad rynkowych. Dzisiaj wiadomo, że rządy nie dopuszczą do upadku żadnej znaczącej instytucji finansowej, ale nie wiadomo, jak rynki zareagują na rosnące zadłużenie krajów, które muszą pożyczyć setki miliardów dolarów, żeby podtrzymać przy życiu banki zombie. Same Stany Zjednoczone muszą pożyczyć 2,6 bln dolary, czyli prawie 20% swojego PKB. Podobnie rządy wielu krajów Unii Europejskiej muszą pożyczyć ponad bilion dolarów. Nawet Niemcy, kraj o najwyższej wiarygodności kredytowej, miały kilka nieudanych aukcji obligacji rządu, bo nie było wystarczającego popytu. Nie wiadomo również, jaki będzie skutek drastycznego zwiększenia podaży pieniądza rezerwowego, bo cztery banki centralne w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii rozpoczęły drukowanie pieniądza. Najprawdopodobniej za kilka lat będziemy mieli do czynienia nie tylko z kryzysem wiarygodności największych dłużników, ale również z wysoką globalną inflacją. Niestety, wydaje się, że uczymy się na swoich błędach bardzo powoli, albo wcale. Rezerwa Federalna, kiedy walczyła z recesją po pękniętym bąblu internetowym w 2001-2002 rok, zasiała ziarno obecnego kryzysu finansowego, utrzymując stopy procentowe za długo na zbyt niskim poziomie. Podobnie teraz, walcząc z recesją, prawdopodobnie wydrukujemy o wiele za dużo pieniędzy i chociaż to ograniczy skalę recesji obecnie, będziemy musieli się zmagać z globalną inflacją w warunkach niskiego i niestabilnego globalnego wzrostu przez kolejną dekadę lub nawet dłużej. Najwyższy czas, żeby ster władzy zaczęli dzierżyć politycy, którzy są w stanie myśleć kategoriami przyszłych pokoleń, a odeszli od władzy ci, którzy widzą wyłącznie słupki popularności w mediach i kolejne wybory. Wtedy świat będzie lepszy, a kryzysy mniej dotkliwe. S. 254403 przypisy. 1. Prognozy te zostały obszernie przedstawione i omówione w książce Krzysztofa Rybińskiego. Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring. Globalne nierównowagi. Polityka pieniężna. DIFIN. Warszawa 2007. Autor. DR Hub. Jest partnerem Werner Stamper-Santeung. Adiunktem w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2004-2008 był wiceprezesem NBP, a w latach 2007-2008 członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.